Kiedy zaczynaliśmy ten rok, to wierzę, że to było słowo, które Bóg mi dał. I wierzę, że takim mottem na ten rok jest to, żebyśmy dążyli do tego, żeby w nas było więcej Bożego Ducha. Więcej Ducha. Mówiłem o historii Eliasza i Elizeusza, gdzie właśnie to pragnienie się w nich przebijało. I chciałbym, żeby ten rok właśnie upłynął jako rok Ducha Świętego. Gdzie to będzie taki wiodący temat. Chciałbym się dzisiaj odnieść do historii jednej z historii Eliasza, z życia Eliasza. Dlatego, że Eliasz uczy nas też bardzo ważnych lekcji. Jeśli chcemy więcej ducha, potrzebujemy uważności, potrzebujemy mądrości, żeby umieć rozeznawać, kiedy przychodzi Boża obecność. I kiedy doszło do tej konfrontacji mocy, kiedy na górze Karmel zebrał Eliasz proroków 450 Baala i się okazało, że Boża ofiara, stąpił Boży ogień z nieba, pochłonął tą ofiarę, tą całą wodę, którą to wszystko było tam zlane. Izrael padł na kolana i uznał, że Bóg jest Bogiem. Ale wiemy, że zaraz po tym Eliasz był w takiej depresji, kiedy Jezabel powiedziała, że go i tak zabije, że czytamy o tym w pierwszej królewskiej w 19 rozdziale, o tym, że Eliasz postanowił udać się na Bożą Górę, by spotkać się z Bogiem. Dlatego, że był głęboko sfrustrowany, że pomimo tego, że ludzie padli na kolana, wyznali, że Bóg jest Bogiem, to tak naprawdę nie nastąpiło żadne nawrócenie Izraela, nie nastąpiło żadne przebudzenie i tak dalej, i tak dalej. Był głęboko sfrustrowany. I czytamy w 8, od 8 wersetu tego 19 rozdziału, będę czytać, że Eliasz szedł 40 dni, 40 nocy, aż dotarł do góry Bożej, do Chorebu. Tam szedł do jaskini, aby przenocować. Wtedy jednak doszło go słowo Pana. Co tu robisz, Eliaszu? Żarliwie obstawałem przy Panu. Bogu zastępów odpowiedział. Dlatego, że Izraelici porzucili przymierze z Tobą. Poburzyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam, ale mnie także chcą pozbawić życia. I wówczas Eliasz usłyszał, wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto przechodził Pan. Przed Panem dął wiatr silny, porywisty, poruszał góry, odrywał kawałki skał, lecz w tym wietrze nie było Pana. Po wietrze zatrzęsła się ziemia, lecz nie w tym trzęsieniu był Pan. Następnie wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był Pan. Po ogniu zaległa cisza. Zaszemrał cichy szept. Gdy Eliasz to usłyszał, otulił płaszczem twarz, wyszedł i stanął u wejścia do jaskini. Wtedy doszedł go głos, co tu robisz, Eliasz? Może do tego miejsca. Więc widzimy Eliasza, który jest sfrustrowany, popadł w depresję, chociaż przed parę dni, no, powiedzmy miesiąc, bo on 46 dni szedł do tej góry Bożej, doświadczył spektakularnego Bożego doświadczenia, Bożej mocy i tak dalej. Szedł do góry Choreb, która inaczej była nazywana górą Synaj. To właśnie na tej górze Mojżesz został powołany przez Boga w krzaku gorejącym, kiedy ten krzak płonął ponad naturalny sposób. To właśnie na tej górze, kiedy Mojżesz przyszedł z całym ludem, nastąpiło to przekazanie dekalogu. Bóg się objawił w potężny sposób na tej górze. W trzęsieniach, w gromach, w głosie trąby. Potężna manifestacja Boża miała miejsce właśnie na tej górze. I Eliasz idzie do tej góry, pewnie pomny na te doświadczenia, że właśnie na tej górze nastąpiło zawiązanie narodu, przekazanie przymierza. Na tej górze zostało zawarte przymierze ludu Izraela z Bogiem. Teraz Eliasz jest w sytuacji, kiedy widzi, że Izrael odstąpił od Boga. I chociaż on doprowadzi do konfrontacji mocy i do tego pokazu siły, którym wyszło na jaw, że tylko Pan jest Bogiem, Izraelici to przyznali, to i tak się nie nawrócili. I tak dalej pozostali tacy, jacy wcześniej byli. I Eliasz przychodzi, a Bóg daje mu przeżyć pewne doświadczenie. Bóg chce czegoś nauczyć Eliasza. I Bóg przechodzi poniekąd, dając cztery różne doświadczenia Eliaszowi. I pierwsze pojawia się ten silny, porywisty wiatr. Słuchajcie, wiatr to nie taki porywisty wiatr. Jeśli wiatr rwie skały, nie kamienie, ale skały rwie, to musi być wiatr, co? Że ziemia się trzęsła.
I można by powiedzieć, o, to jest moc, jest power, jest Bóg.
Ale nie. Boga w tym nie było. Tak, Pan to spowodował.
Pan przychodził, ale Eliasz, zapis Słowa Bożego mówi, Boga w tym nie było.
Tak spektakularny pokaz, ale Boga w tym nie było. Potem przychodzi trzęsienie ziemi i Boga też w tym nie ma. Potem przychodzi ogień Boży. Ogień wystrzeliwuje od Pana i można powiedzieć, Eliasz mógł powiedzieć 40 dni wcześniej, właśnie ogień wstąpił z nieba. O, teraz jest Pan. Wraca to doświadczenie, którego na Górze Karmel doświadczyłem. Ale Eliasz przekonuje się, że i w tym ogniu nie ma Pana. A potem nastaje głucha cisza. Głucha cisza. Spokój. I można by było powiedzieć, że to właśnie Pan był w tych wszystkich trzech wcześniejszych wydarzeniach, a teraz Boga nie ma, bo jest cisza, bo nic się nie dzieje, nie ma żadnego spektakularnego objawienia się chwały Bożej. Ale w tym właśnie momencie Eliasz wychodzi z jaskini, który był schowany, żeby żadne z tych wielkich wydarzeń go nie zabiło. Wychodzi i nakłada na swoją twarz zasłonę, jak podobnie Mojżesz. Bo co? Bo poczuł wyraźnie Bożą obecność. Oto pojawiła się Boża obecność. I on wiedział, że staje przed świętym. Być może oczekiwał, wspomnę na te wcześniejsze wydarzenia z historii Izraela, że Bóg przyjdzie znowu w potężny sposób, ale on tego doświadczył na Karmelu. I doświadczył, że to nie przyniosło żadnej tak naprawdę rzeczywistej zmiany w życiu Izraela, w życiu narodu. A Bóg mu pokazuje, że przychodzi w nowy sposób. Przychodzi w nowy sposób. W naszym życiu bywa taka tendencja, że potrafimy Boga zamknąć w pewne ramki, że Bóg powinien w taki czy taki sposób działać, że do tej pory Bóg się objawiał w taki potężny sposób, to i tym razem też się objawi. I tego się spodziewamy. Ale Bóg jest Bogiem i dlatego może robić, co chce, jak chce. I przychodzi i działa w różny sposób. Tak dzisiaj śpiewaliśmy jedną z piosenek, że chcemy się uczyć nowych dróg, tak? Że nie chcemy poprzestawać na wczorajszym dniu, na tym, co było wczoraj. Podobnie tutaj. Bóg pokazuje inną drogę, nowy sposób działania, do tej pory być sposób, który był nieznany Eliaszowi. Nie w spektakularnym, bardzo efektownym objawieniu się był Pan, ale w tym ciszy. Wtedy, kiedy nic się nie dzieje, że właśnie tu przychodził Pan. I wiecie, kiedy Jezus mówił o pewnych ludziach, którzy przyjdą pewnego dnia do Niego i powiedzą, czyż nie w Twoim imieniu czyniliśmy znaki i cuda, wypędzaliśmy demony i tak dalej, a Jezus mi powie, ale ja Was nie znam, bo czyniliście nieprawość. To znaczy się, że to, że coś się dzieje, że nawet dzieją się cuda, wcale nie oznacza, że Pan musi się do tego przyznawać. I tutaj mamy też pewną odpowiedź, tak? Pan powodował te wszystkie zjawiska. One były od Pana, ale Boga w tym nie było. I podobnie cuda mogą się dziać, Jezus wcale nie zaprzeczył, że to są jacyś fałszerze, jacyś oszuści, że oni tylko podszywają się. W imieniu Jezusa Pan przychodził przez życie tych ludzi i działy się te rzeczy, działy się te cuda, ale Jezus się do tego nie przyznał. Jezusa w tym nie było. Bo dlaczego? Bo w ich sercach była nieprawość. Tak? Moc Boża w imieniu Jezusa się objawiała, ale Bóg nie przyznał się do ich życia. Więc to znaczy, że my potrzebujemy uważności i mądrości w tym, żeby kiedy przychodzi Pan, że może być tak, że niekoniecznie tam, gdzie się coś dzieje, że dzieją się spektakularne rzeczy, jest o tym głośno, że w tym musi być Pan. Bo nie musi. Może być, bo takie rzeczy działy się i Bóg może w tym być, ale też niekoniecznie. Może być tak, że gdzieś tam dzieją się cuda i Pan jest, a gdzieś tu nic się nie dzieje i jest cisza i Pan też jest. Że mogą być różne etapy. Że kiedyś tam w naszym życiu mogliśmy doświadczyć czegoś spektakularnego i dzisiaj moglibyśmy poszukiwać tego samego, a Bóg przychodzi w ciszy. Że teraz jest czas na to, żeby Jego obecność objawiła się w ciszy. A nie tak jak dawniej. Bywa tak, że możemy dzisiaj, na przykład odnosząc ten obraz do wydarzeń dzisiejszych naszego życia, że patrzymy na kogoś innego. Wow, ten ktoś to ma świadectwo. Dzień po dniu coś się u niego dzieje, a w moim życiu nic specjalnego, cisza, spokój. Ale w życiu tamtego człowieka może być Pan i w twoim życiu też. Tylko, że teraz jest inny czas dla twojego życia. Czas, żebyś się uczył Pana w ciszy. Albo być może odwrotnie, uczył się czas, żeby się uczyć Pana w Jego mocy przejawiającej się. Możemy czytać Biblię i to słowo może wyskakiwać z kart pisma, niczym razić nasze umysły, niczym grom z jasnego nieba. Przychodzi takie Boże oświecenie, że może być takie poruszenie, niczym trzęsienie ziemi w twoim życiu, że nasze poglądy są poruszone przez Boże Słowo. A mogą być dni, kiedy czytasz i nic, cisza, spokój, nic się szczególnego nie dzieje. Ale to nie oznacza, że Pana w tym nie ma. Potrzebujemy uważności i rozeznania, że Bóg może działać różnie w naszym życiu. I pozwolić Mu na to, żeby działał w taki, a nie inny sposób. Dlatego, że my mamy tendencję, myślę, jako ludzie, do hołubienia tych spektakularnym objawom Pana, ale lekceważenia tych, które są ciche. Tych, które wydaje się, że Boga nie ma. I co widzimy, co się dzieje z Eliaszem? Eliasz oczywiście mówi do Boga, że z powodu żarliwości się tutaj znalazł i mówi o tym, że oni poburzyli twoje ołtarze, wybili mieczem twoich proroków i zostałem ja sam, mówi. Zostałem ja sam, ale mnie także chcą pozbawić życia. Na co Bóg mu odpowiada? Zachowałem w Izraelu 7000 tych, którzy nie zgięli kolan przed Baalem i tych, których usta nie złożyły mu pocałunkiem hołdu. Eliasz myśli, że jest sam jeden. W całym narodzie, że został tylko on sam. I stąd się rodzi jego frustracja, tak? Izraelici porzucili przymierze z tobą. Byłem na Karmelu, pokazałem im, że ty jesteś Bogiem i nic. I co z tego? To i tak nie zmieniło tego narodu. Ale Bóg mu mówi, ty pokazałeś spektakularny sposób na Karmelu moją moc. I to niewiele zmieniło. To było potrzebne, ale to niewiele zmieniło. A ja, Bóg mówi, w tym czasie, kiedy ty nic nie widziałeś, nie miałeś pojęcia, w tej ciszy zachowałem 7000 ludzi. Może to nie była zbyt wielka liczba na iluś milionowy naród, ale ta święta reszta pozostała wierna Bogu. I wtedy, kiedy Eliasz tego nie widział, kiedy myślał, że jest sam, Bóg w ukryciu, Bóg w ciszy dokonywał swoje dzieło, które miało większe przełożenie i większe znaczenie niż te spektakularne objawy, bo Bóg zachował 7000 ludzi. I Bóg może w ciszy uczynić więcej. To, co w naszej perspektywie, w naszych ludzkich oczach wydaje się wielkie i może robić wielkie wrażenie, w długofalowej perspektywie może przynieść niewielkie efekty, tak jak właśnie objawienie się Boga na Karmelu. A to niezauważalne, ciche, bardzo spokojne, wydaje się, jakby się nic nie działo, a Bóg w ukryciu dokonuje swoje dzieło, czyni swoją pracę i przemienia trwale życie ludzi. Zachowuje 7000 ludzi. Nie jesteś sam, Eliaszu. Mylisz się. 7000 jest z tobą wiernych. Ja zachowałem, Bóg mówi, tak? Ja ich zachowałem. Ty myślisz, że się nic nie dzieje, że Izrael odstępuje od przymierza, a Bóg w ciszy wykonuje swoje dzieło i dokonuje swojej pracy. Dlatego my potrzebujemy uważności i mądrości, że równie dobrze w naszym życiu może być tak, że w ciszy Bóg wykonuje swoją pracę. głęboką i ważną pracę w naszym życiu, która przyniesie trwałe efekty. Kiedy spojrzymy na życie Jezusa, widzimy tą samą perspektywę, widzimy ten sam sposób działania, który możemy dostrzec tutaj w tej historii z Eliaszem. Jest tak, że w życiu ludzi bożych, kiedy czytamy Biblię, możemy odnieść wrażenie, że cudowne wydarzenia działy się na porządku dziennym w ich życiu. A prawdą jest to, że spektakularne wydarzenia w ich życiu tak naprawdę, kiedy się wczytamy, działy się na przestrzeni często wielu, wielu lat. Nie działo się to tak codziennie coś, codziennie sztorm, burza, jakieś poruszenie wielkich skał. Czasami od jednego wydarzenia do drugiego minęło dziesiątki lat. A to tak w Biblii się tak czyta parę wersetów i już jest kolejne wydarzenie. Ale tak nie jest. I prawdą jest też to, że takie wydarzenie, jakim było zawarcie przymierza Boga z Izraelem, miało raz miejsce w życiu tego wybranego narodu za ich życia. Podobnie jeśli chodzi o takie naturalne zjawiska, to jest dobrze tak naprawdę, że burze nie są codziennie. Że taka burza, jak przeszła dwa lata temu, ja do dzisiaj na Facebooku umieszczam niesamowite zdjęcia tej szelfowej chmury, bo to ona jest niezwykła, to jest cudowne zjawisko, chociaż tak bardzo groźne. Takie potężne zniszczenia przyniosło ze strony łowców burz. Ale nie chciałbym, żeby takie burze codziennie czy corocznie przechodziły przez nasz kraj, bo by go zniszczyły, tak? Siła natury została pokazana w pewien sposób, tak? Ale tak naprawdę ludzie, którzy doświadczyli, że ich domy się waliły, cenią spokój. Bardziej ciszę, tak? Ciszę. Oni jak słyszą, że grzmoty idą, to drżą. Więc potrzebujemy też rozumieć, że te wydarzenia spektakularne nie dzieją się stale. Wiecie, kiedy przyszedł Jezus, kiedy narodził się Jezus, wiecie, jak długi był czas milczenia, kiedy nie pojawił się ani jeden prorok? Około 400 lat. Od ostatniego proroka Malachiasza do czasu narodzin Jezusa było 400 lat ciszy ze strony Boga. Ani jednego proroka, który by przemawiał w imieniu Pana. Ani jednego proroka. Ale kiedy przyszedł ten Jezus, to okazało się, że przyszedł w sposób taki, że wcale nie wyszedł na oczywistego Mesjasza. Jezus był nieoczywistym Mesjaszem. Pamiętam taką scenę z filmu Jezus z Nazaretu, taką czteroczęściową, nie pamiętam, kto grał akurat tam, jaki aktor grał tam rolę Jezusa, ale w pierwszej tej czteroczęściowej części Jezus tam gra, jest takim chłopcem, powiedzmy 10-12-letnim, i żołnierze rzymscy przychodzą do jakiejś wioski, zabierają ludziom żywność, bo sami chcą się najeść, i ta scena kończy się tym, że na środku wioski pewien Żyd pada na kolana i głośno woła do Boga: Boże, gdzie jesteś? Jak długo jeszcze mamy czekać na Twoje wybawienie? 400 lat ciszy, tak? Jak długo? Jak długo mamy znosić niedolę i tak dalej, i tak dalej? I ta scena, w tym momencie, że kamera patrzy na tego małego Jezusa, który patrzy się na tego człowieka. Izrael był nieświadomy, że obok nich rośnie Boża odpowiedź. Ale ta odpowiedź potrzebowała czasu, żeby urosnąć. Ileż razy może być tak, sobie myślę, w naszym życiu, że my wołamy do Boga, jesteśmy zrozpaczeni, jak długo muszę jeszcze czekać i tak dalej, a tymczasem Boża odpowiedź już jest blisko nas i rośnie w naszym życiu. Kiedy Jezus przyszedł, przyszedł w bardzo nieoczywisty sposób. Nie przyszedł spektakularnie się objawiając. Owszem, narodzinom Jezusa towarzyszyły cudowne wydarzenia. Ale czy zobaczył je cały Izrael? Tych paru pasterzy, którym się objawiły anioły i chóry anielskie i śpiewały pokój ludziom, tak i tak dalej? To tak jakby dzisiaj anioły się objawiły, nie wiem, zamiast prezesom i radzie nadzorczej, to objawiły się sprzątaczkom, które po pracy tam sprzątają, tak?
To podobna skala porównania. Czy Jezus nie mógł przyjść do Izraela, otworzyć wszystkie groby? Dlaczego tylko grób Łazarza i parę innych grobów? Czy nie mógł otworzyć wszystkie groby? Dlaczego nakarmił tylko 5 tysięcy, no może kilkanaście tysięcy razem ludzi za tymi dwoma razami? Dlaczego wszystkim głodnym nie namnożył chleba? Uczynił wystarczająco dużo znaków, żeby dla poszukujących nie zostawić wątpliwości, że On jest Mesjaszem. Ale z drugiej strony uczynił nie na tyle wiele tych znaków i cudów, żeby jednak dla wielu pozostały wątpliwości i zostało miejsce dla wiary. Że pozostało miejsce dla wiary. Objawienie się Jezusa nie było takie, żeby nie było niepodważalnych dowodów, tak? Że to jest ten Mesjasz. Zostało miejsce dla wiary właśnie. I podobnie jak Eliasz zebrał wszystkich na tej górze Karmel i pokazał, dał ten pokaz siły Bożej. Czy Jezus nie mógł zrobić podobnie? Zebrać Sanhedryn, zebrać legiony rzymskie i teraz wam pokażę. Tak, tak jak Elizeusz zsyłał ogień na kolejne oddziały wojska, które do niego przychodziły, tak nie mógł, Jezus też nie mógł tak zrobić? Wsyłałby ogień, spaliłyby te legiony, cały Izrael by padł na kolana przed Jezusem. Cały Izrael. Momentalnie obwołaliby go królem. Momentalnie uznaliby go wszyscy za wyzwoliciela. I Sanhedryn, i wszyscy. Ale Jezus tak nie postąpił. Dlaczego? Bo owszem, wszyscy by zgięli swoje kolana przed Nim, pewnie być nawet może i Rzymianie, ale z powodu strachu przed Nim. Przed Jego mocą. A nie z serca, z miłości do Niego. I o to tu chodziło. Że Jezus tak wcale nie przyszedł. Nie w taki sposób się pojawił, jak Eliasz to uczynił na górze Karmel, że dał spektakularny pokaz siły Bożej. Jezus zrobił coś innego. Oczywiście Jezus uzdrawiał. Oczywiście Jezus czynił wiele znaków i cudów. Jan mówi, że nie starczyłoby ksiąg, żeby je wszystkie spisać. Ale z drugiej strony, tak naprawdę Jezus czynił cichą robotę w grupie uczniów. Małej grupie uczniów. 12, 70. Potem po jego ukrzyżowaniu zebrało się 120 na modlitwę. Czytamy, że po jego zmartwychwstaniu maksymalnie 500 ludzi było świadkami naraz. Nic specjalnego, można powiedzieć, po 3 latach tak efektownej służby. Nie było tu żadnych fajerwerków, ale cicha praca Boża, tak? Która koniec końców sprawiła, że chrześcijaństwo trwa do dzisiaj i uczniów Jezusa nie brakuje. Ta cicha Boża praca miała miejsce i ma miejsce. Że Bóg właśnie w taki sposób działa. Kiedyś pewnego razu, kiedy Jezus rozmnożył właśnie chleb i ludzie tłumami podążali za Jezusem, to Jezus mówił, że oni idą za Nim, dlatego że cuda widzieli. Cuda widzieli. Dlatego podążali za Nim. Królem Go chcieli obwołać. To jest nasz Król. Chleb nam mnoży, nie musimy pracować, On da nam się najeść. Ale Jezus bardzo szybko zrobił przesiew. Bo zaczął potem nauczać ich o innym chlebie, o chlebie swojego ciała. I nawet spośród Jego uczniów wielu zaczęło mówić: o, to już za trudna mowa. To nas gorszy. Tego już nie chcemy słuchać. Już się nam nie podobasz. I przestali za Nim chodzić, tak? Wielu w tym momencie, nawet uczniów, od Niego odeszło. Jezus wcale nie bał się stracić na swojej popularności i przetestować ludzi, którzy naprawdę sercem są gotowi pójść za Nim. Dlatego Jezus nie objawił się w spektakularny sposób, który by wywołał natychmiastowe poddanie się ludzi Jemu. Ja myślę, że gdyby to miał wymyślić jakiś reżyser w Hollywood, to właśnie po tej linii by to zrobił. Ja wam pokażę. Moje zastępy anielskie ze sobą przyjadą. Będzie chwała. Się objawi moc Boża i wszyscy pokażą. Czyż na krzyżu właśnie nie mówili? Tak, ty taki potrafiłeś tak wiele rzeczy czynić, to teraz zejdź z krzyża, udowodnij nam, że ty jesteś Mesjaszem. Ale jakby im Jezus szedł z krzyża, to by im pokazał, nie? Ale tak nie zrobił. Bynajmniej Jezus wcale tak nie zrobił.
Jezus potrafi przyjść, czy powiem tak inaczej. Jezus przyszedł w swojej chwale w ciele, ale też w tym ciele się ukrył. Jezus też w tym ciele się ukrył. Chwała objawiła się w ciele Jezusa, ale też w tym ciele została schowana, zakryta. W zwyczajny sposób. Czy ludzie, którzy byli obok w gospodzie, gdzie w stajni rodził się Jezus, mieli świadomość, że tam się rodzi Król Królów? Nie. Czy ludzie, którzy bawili się z Jezusem, kiedy był chłopcem, z Nim, czy mieli świadomość, że w tym chłopcu jest tajemnica? Czy właśnie potem nie mówili, przecież my znamy Jego matkę, znamy Jego braci, znamy Jego siostrę. Przecież to jest Jezus. Pamiętam, jak taki berbeć tam latał, tak? A to jest ktoś inny? Przecież ja znam, tak? Jakże ludzie byli łatwo się pomylić, dlatego że Jezus przyszedł, owszem, w niezwyczajny sposób, ale z drugiej strony objawił się w bardzo zwyczajnym chłopcu i mężczyźnie. Bardzo zwyczajnie. I my musimy uważać się, pilnować tego, żebyśmy nie dali się w jakiś sposób zmylić tym, że Bóg może do nas przyjść w bardzo zwyczajny sposób. Nie w niezwykłych wydarzeniach, cudach i tak dalej, tylko w zwyczajny sposób. Tak jak Jezus, syn cieśli. Syn cieśli. Jaki Król Królów? Syn cieśli. Znamy go od dziecka, tak? Inni mówili, czy z Nazaretu może przyjść co dobrego? Również dzisiaj istnieje takie niebezpieczeństwo, na które niektórzy bracia zwracają uwagę. Że również dzisiaj jest tendencja poszukiwania tej Bożej obecności, która się objawia tylko w spektakularny sposób. Jest taki ruch wśród wierzących, który się zdarza, że od konferencji do konferencji jeżdżą, bo tam jest niezwykła atmosfera, tam jest więcej ludzi, super uwielbienie i tak dalej, a potem się wraca do zboru, a tam takie, powiedzmy, zwyczajne życie, tak? Nie ma tej niezwykłej atmosfery. Tak jak właśnie z Jezusem, który tutaj rozmnożył chleb i tłumy za Nim podążały, ale jak przyszło trudną mowę głosić, naukę twardą, to już wtedy się nie chciało, nie? Wtedy już nie, to my wolimy tylko tą spektakularną otoczkę tego wszystkiego, niż prawdziwą, autentyczną przemianę naszego życia. Tak i również dzisiaj ludzie mogą od proroka do proroka, żeby im powiedział, co mają zrobić w ich życiu, zamiast sami studiować Biblię i usłyszeć Boży głos, który mówi bezpośrednio do nich. Łatwiej jest, powiedzmy, iść gdzieś, gdzie znowu ktoś, jakiś niezwykły mówca jest i może coś powie do mojego życia, niż samemu rozpoznać Bożą wolę w swoim życiu. Kiedy do tej woli trzeba czasami dochodzić, czytając Biblię w żmudny, codzienny, czasem być może i nudny sposób. Zwyczajny bardzo. Nie ma w tym jakiejś takiej niezwykłości pozornie, bo jest cisza, bo jest cicho. Tymczasem w chrześcijaństwie jest miejsce na cudowne wydarzenia, ale jest w chrześcijaństwie też miejsce na codzienną zwyczajność. I na to jest miejsce. I potrzebujemy tego i tego, a nie tylko jednego bez drugiego. I odwrotnie. Dlatego też Jezus nie zawsze jest oczywisty. Kiedy pewnego dnia po swoim zmartwychwstaniu Jezus szedł z uczniami, którzy rozprawiali ze sobą na drodze do Emaus. Jezus podszedł do nich. Zadziwia mnie to, że oni nie poznali, że Jezus do nich przyszedł. Nie rozpoznali Jezusa. Nie rozpoznali Go nawet wtedy. Nie wiem, może Jezus miał kaptur na głowie. Może ich oczy były tak przesłonięte, że oni po prostu nie zwrócili uwagi, bo w ogóle do siebie nie brali pod uwagę tego, że Jezus mógł zmartwychwstać. Myśleli może, że to gość podobny do Jezusa, albo może Jezus był tak zwyczajny, Biblia mówi, że był to wygląd, na który nie szło popatrzeć, że po prostu był tak zwyczajny, że nie poznali kogoś, u kogo się uczyli, z kim przebywali. A może rzeczywiście wygląd Jezusa był trochę inny. W
W każdym bądź razie nie poznali Go. I nawet wtedy, kiedy Jezus się pyta, o czym tak rozprawiają, a oni mówią, to Ty jesteś jedyny, który nie wie, co się stało, o Jezusie nic nie wiesz, został ukrzyżowany, a myśmy mieli nadzieję. Myśmy się spodziewali, że On wyzwoli Izraela. A teraz już trzeci dzień, jak jest w grobie. Koniec. Pogrzebane wszystkie nasze marzenia. A Jezus zaczął im wykładać przez wszystkie pisma, wszystkie fragmenty, które mówiły o Nim. I oni dalej się nie kapnęli, że to Jezus. Dopiero kiedy otworzyły im się oczy, kiedy znaleźli się w domu, bo chociaż Jezus chciał iść dalej, oni Go zatrzymali siłą, że tak powiem, żeby został z nimi, zaprosili Go do domu. I jak wziął chleb, wtedy mi jak łuski opadły z oczu. Wtedy Go rozpoznali. Być może Jezus, kiedy łamał chleb, to robił to w taki sposób, że każdy wiedział, że tak tylko Jezus łamie chleb. I potem Go poznali. Tak, to jest Jezus. I potem powiedzieli tak. Kiedy o tym rozprawiali, o tym, co się wydarzyło. A czy w drodze, kiedy szliśmy, nasze serca nie pałały, kiedy wykładał nam pisma? Oni nie od razu rozpoznali, że Jezus idzie z nimi. Oni potrzebowali czasu na refleksję, na wyjrzenie swoje serca, żeby dostrzec, że tam było lekkie poruszenie. Tak jak w przypadku Eliasza. Że poczuł lekki podmuch wiatru. Tak oni czuli gdzieś w sercu, to gdzieś tam nie było takie namacalne, takie gwałtowne, wyraźne, to nie był żaden wielki poryw wiatru ich serca. Ale takie łagodne poruszenie, że ich serca pałały. Ileż razy może być i w naszym życiu tak, że chcemy więcej Boga, a Jezus przychodzi do nas, ale my Go nie poznajemy. Bo przychodzi do nas postaci, której my Go nie rozpoznajemy. Bardzo być może zwyczajnej postaci. A On mówi do nas, przemawia do nas i rozpala nasze serca, kiedy wykłada nam pisma. I myślę, że bardzo tej lekcji potrzebujemy się uczyć w naszym życiu, dlatego że Jezusa po pierwsze rozpoznaje się sercem. Oczy mogą się pomylić, umysł może dać się zmylić, ale serce, jeśli znasz Jezusa, to serce wie. Może nie od razu, ale kiedy nad tym się zastanowić, serce rozpozna. Tak, moje serce było poruszone. To był mój Pan. To był On. Spotkałem się z Nim. I my tego poruszenia potrzebujemy sobie się uczyć i się rozwijać. W tym względzie. Słowo Boże mówi tak, że Bóg jest Bogiem, który mieszka w ukryciu. I że Boga trzeba szukać. I że Bóg daje się znaleźć. Ale Biblia podaje jeden tylko warunek. Jeśli się szuka Go z całego swojego serca. Jeśli szukamy Boga z całego swojego serca, znajdziemy Go. Jeśli się szuka Go na pół gwizdka, można się jednak rozminąć z Bogiem. Można się rozminąć. Apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian w pierwszym rozdziale, że Żydzi, podczas gdy Żydzi szukają znaków, a Grecy szukają mądrości, to my głosimy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Ukrzyżowanego. To poselstwo ukrzyżowanym, Paweł mówi dalej, dla Żydów jest zgorszeniem, jest skandalem, dlatego że ukrzyżowany człowiek był przeklęty, uznany za przeklętego przez Boga. Taki był zapis w Starym Testamencie. A dla Greków, Paweł mówi, poselstwo ukrzyżowanym Jezusie wydaje się być głupstwem. Głupstwem. Ale Paweł dalej mówi tak. Ale i dla Żydów, i dla Greków, powołanych, tych, którzy uwierzyli, głosimy Jezusa, który jest i mocą Bożą, i mądrością Bożą. Dlaczego Żydzi nie rozpoznali w Jezusie mocy Bożej? Dlaczego Jezus szukali znaku, domagali się od Jezusa znaku, ale żaden znak im nie został dany oprócz tego znaku, że Jezus będzie właśnie w grobie? Dlatego, że nie było cudów. Takich ewidentnych, których Żydzi żądali. Ale przez krzyż nie objawiła się największa moc, moc miłości. Ukrzyżowaniu nie było żadnego cudu, wydaje się, tak? Ale w ukrzyżowaniu objawiła się największa moc, bo właśnie moc miłości. Dlaczego Żydzi,
nawet uczniowie, nie rozpoznali w Janie Chrzcicielu Eliasza, który miał przyjść. Bo nie było w życiu Jana Chrzciciela żadnego cudu. Nic się nie działo. To nawet uczniowie się pytali: Panie, jak to jest? Przecież zanim przyjdzie Mesjasz, ma przyjść Eliasz. Oni nie rozpoznali, że Jan Chrzciciel. To Jezus musiał im powiedzieć, że Jan Chrzciciel był tym zapowiedzianym Eliaszem. Bo w życiu Jana Chrzciciela nie było żadnych spektakularnych cudów. Ale w jego życiu przejawiła się moc, która nie była efektowna, ale skuteczna. Dlatego, że do Jana Chrzciciela garnęli się ludzie, którzy chcieli zmiany swojego życia. Dlatego nie rozpoznali Jezusa. I znowu Grecy szukali mądrości, ale w Jezusie nie zobaczyli mądrości, no bo tylko głupiec się da sam dobrowolnie ukrzyżować. No nie? No gdzie? Przecież nikt mądry się sam nie da ukrzyżować. Jeszcze za kogo? Bo gdyby to było za kogoś ważnego, za bliskich, za ukochanych. Ale za przestępców, za grzeszników się dać ukrzyżować? Cóż głupszego może być, tak? Więc Grecy nie znaleźli w Jezusie mądrości, chociaż w Jezusie objawiła się mądrość Boża, a Żydzi nie znaleźli w Jezusie mocy Bożej, choć właśnie w Jezusie objawiła się największa moc Boża. Dlaczego? Bo ich nastawienie było złe. Szukali nie tego, co trzeba. I szukali nie tam, gdzie trzeba. I to jest też pewna przestroga dla nas, tak? Że my również dzisiaj możemy poszukiwać Jezusa tam, gdzie się dzieją nie wiadomo jakie cudowne rzeczy, a może się okazać, że tam wcale Jezusa nie ma. Tak? Przecież jest powiedziane, że kiedy przyjdą zwodziciele, to będą czynić właśnie wielkie znaki i cuda, że Antychryst przed całym światem się okaże i cały świat zadziwi. Antychryst zrobi to, czego nie zrobił Jezus. On zastosuje tą metodę, na którą świat da się zadziałać. Tak nawet Jezusa próbował tą metodą skusić diabeł, kiedy mówił: zrzuć się ze świątyni. Pokaż się, okaż się światu, że jesteś Synem Bożym. Ale Jezus nie poszedł tą drogą. Nie dał się na to, na taki sposób zrobić. I my też tego potrzebujemy, tej mądrości, żeby rozeznać to. Wiecie, co jest zastanawiające? Czytałeś dzisiaj z Apokalipsy o kościele z Efezu. A ja powiem o dwóch innych kościołach. Kościół w Laodycei był kościołem, który był przez Jezusa został jednym z najgorzej ocenionych. A czy wiecie, że to był wielki kościół, bogaty kościół? Był wielki kościół w mieście, oni mówią, że niczego im nie brakowało. To był kościół, który mógł być dumny z tego, jakich ma mówców, jaką ma służbę uwielbienia, jaką ma szkółkę, jakie dary. Niczego im nie brakowało, tak? Więc mają dary Ducha Świętego, wszystkiego mają pod ostatkiem. A Jezus mówi: ale mnie tam nie ma. A jaki kościół został najbardziej przez Boga doceniony przez Jezusa? Kościół w Filadelfii, o którym wiemy z badań historycznych czy archeologicznych, że ten kościół ma kilkadziesiąt osób. W Laodycei były tłumy, a tutaj mało ludzi było. Ale o nich powiedział Jezus: wy, ty choć, moc masz znikomo. Moc masz znikomo, nic się u ciebie specjalnego nie dzieje, cisza. Ale zachowałeś moje słowo. Czyli Boża perspektywa, Boże spojrzenie potrafi być inne, tak? Ludzie potrafili się zachwycać, kiedy Jezus stał w świątyni przy kolekcie, że ludzie całe sakiewki wrzucają, tak? I nie, ła, ten to dał, nie? Jezus wcale nie był zachwycony. Jezus zachwycony był wdowim grosze, którego nie było widać. Zginął w tych wielkich pieniądzach, które zostały wrzucone do świątyni, tak? Więc to, co w naszych oczach jest wielkie, w Bożych oczach może okazać się małe, a to, co w naszych oczach jest małe, w Bożych oczach może okazać się wielkie. Dlatego potrzebujemy w tym wszystkim mądrości. Jeśli chcemy więcej Bożego Ducha, to nie dajmy się wpuścić w maliny, tak powiem, jak Grecy i Żydzi, że szukają nie tam, gdzie trzeba. Że Boża moc może objawić się w inny sposób. Ty możesz szukać, żeby w twoim życiu objawiły się znaki i cuda w potężny sposób, a może to nie jest ten czas na teraz dla nas. Może w twoim życiu jest czas, żeby uczyć się Boga w ciszy, żeby zaufać Bogu, że On działa, choć nie widzisz nic. Tak jak Eliasz nie widział, że Bóg działa w życiu 7000 ludzi w Izraelu i myślał, że jest sam. On nie widział tej pracy Bożej i my też potrzebujemy się uczyć ufności. Ufności Bogu, że chcemy Jego Ducha więcej, tak. Ale chcemy się też uczyć, żeby nasze serce było wrażliwe na Boga. Żeby nasze serce uczyło się rozpoznawać Jego obecność. Żebyśmy nie byli tacy jak właśnie uczniowie na drodze do Emaus, że Jezusa nie rozpoznali, że potrzebowali dużo czasu, zanim oczy im się otworzyły, że przecież właśnie Jezus do nich mówił, że Boża obecność przyszła do ich życia. Więc kończąc, chcę, żebyśmy dzisiaj tej refleksji mogli dokonać. Bo być może właśnie ty myślisz, że nie masz świadectwa. Ten ktoś ma, bo ciągle coś się u niego w życiu dzieje. A ty myślisz, że nie masz świadectwa, bo jest w twoim życiu cisza. Ale może, chociaż w twoim życiu nie wieje potężny wiatr, który rwie skały, tylko łagodny powiewek wiaterku, to może właśnie to jest większe Boże dzieło w twoim życiu na ten czas. I nie myśl, że nie masz świadectwa. Bo ja nie wierzę, że jeśli ktoś wierzy w Boga, to nie ma Boga w jego życiu. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, uwierzyliśmy, przyjęliśmy Jezusa, to nie ma, że się w naszym życiu naprawdę nic nie dzieje. My możemy tego nie widzieć. I może się okazać, że większe świadectwo masz ty na ten czas, kiedy myślisz, że u ciebie się nic nie dzieje, bo jest cicho, jest spokój, niż ktoś, u kogo się coś dzieje. Bo przyjdzie być może czas, że w twoim życiu będą się dziać niezwykłe rzeczy, a u drugiej osoby odwrotnie. Być może myślisz, że jak ktoś czyta słowo i nagle mu werset wyskakuje, to on został przez Boga dotknięty, a ty czytasz, no i właściwie to, no czytasz, bo czytasz, że się nic nie dzieje, że jest cicho. Ale może Bóg kopie w tobie i dokonuje głębokiej swojej pracy, która przemieni twoje życie. I nie będzie to spektakularnym cudem, ale będzie wielkim świadectwem tak naprawdę przed Bogiem. Przemienionego życia, które zostało przemienione nawet nie wiesz kiedy. Bo nie zostałeś w radykalny, namacalny sposób, cudowny być może z pewnych rzeczy uwolniony czy przemieniony, ale dzień po dniu, rok po roku, kiedy nagle spojrzymy wstecz, to widzimy. I nawet nie wiemy, kiedy to się stało. Kiedy Bóg coś zmienił w naszym życiu. A to się dokonało. Po cichu. Po cichu. Ale w ciszy, jak mówi prorok Izajasz, w ciszy i ufności leży wasza moc. W ciszy i ufności leży wasza moc. Więc pomyślmy dzisiaj, skłońmy chwilę nasze głowy, bo być może i my zbytnio lekceważyliśmy te objawy, kiedy Bóg do nas przychodził niespektakularnie, nieefektownie. I nie dajmy się zmylić temu, że tylko patrzymy na te efektowne rzeczy. Jeśli są, chwała Bogu. Jeśli nie, też być może możemy powiedzieć chwała Bogu, bo Bóg w ciszy przyszedł do ciebie. Panie, dziękujemy Ci, że Ty z Twojego słowa uczysz nas, abyśmy byli mądrzy i abyśmy byli uważni. Abyśmy uczyli się Ciebie rozpoznawać, kiedy przychodzisz do nas w mocny sposób i kiedy przychodzisz w bardzo delikatny i łagodny sposób. W jednym i drugim jesteś Ty i potrzebujemy znać Ciebie całego. Nie tylko w Twojej sile i mocy, przed którą możemy paść na twarz, ale również w Twoim łagodności. Czyż Twoje słowo nie mówi, że to właśnie łagodność łamie kości? To łagodność łamie kości. I Ty nie nawróciłeś nas do siebie przez to, że pokazałeś nam swoją moc, a my w strachu padliśmy na kolana przed Tobą, bojąc się Ciebie. Tylko przekonałeś nas do siebie swoją łagodną miłością. I okazała się ona mocniejsza niż Twoja siła. Twoje słowo mówi, że nie dzięki sile i nie dzięki mocy, ale dzięki Twojemu Duchowi to się stanie. A Twój Duch to jest gołębica. Jest obrazowany przez gołębicę. Przychodzi jak ten ptak, jak gołębica, delikatnie, łagodnie. I ucz nas, Panie, tego, żebyśmy nie byli głupi i ślepi i nie szukali Ciebie tam, gdzie tak naprawdę Ciebie nie ma, chociaż się dzieje wiele hałasu, ale szukali Ciebie tam, gdzie jesteś naprawdę. Abyśmy jak Eliasz umieli rozpoznać i nie dali się zmylić, że właśnie przychodzisz do nas w taki, a nie w inny sposób. Być może w ciszy dzisiaj. Abyśmy nauczyli się stawać, wychodzić naprzeciw Twojej obecności, nie zlekceważyć tego, że przyszedłeś w spokoju i w ciszy, aby rozmawiać z nami. Panie, naucz nas serc pałających, ucz nas w naszych sercach rozpoznawać, kiedy przychodzi Twoja obecność. Ucz nas tego, żeby szukać Ciebie całym sercem, bo tylko wtedy Ciebie naprawdę znajdziemy. A jeśli Ciebie mamy szukać, to znaczy się, że nie jesteś na widoku takim, że po prostu można się, że tak powiem, nawet będąc ślepy, o Ciebie potknąć. Uczysz nas, żebyśmy szukali Ciebie i przyjmowali Ciebie w taki sposób, jaki Ty zechcesz do nas przyjść, a nie w jaki my byśmy chcieli, żebyś Ty do nas przyszedł. Wielki Boże, Tobie chwała i dziękuję Ci, Panie, za to, że być może, a myślę, że na pewno w życiu każdego z nas, może są rzeczy, które Ty czynisz, a których my dzisiaj w ogóle nie widzimy, jak Ty pracujesz w nas, co zmieniasz w nas, dlatego, że nie jest to takie widoczne, dlatego, że dokonuje się to po cichu. A Ty pokryjomu czynisz w nas wielkie rzeczy, które pewnego dnia odkryjesz przed nami i otworzą się nam oczy. Szczególnie chcę Ci dzisiaj podziękować, Panie, nie za te rzeczy, które są widoczne i nie sposób ich nie zauważyć, ale za te rzeczy, których nie widzimy dzisiaj, a które się dokonują pośród nas i w nas. Dziękuję Ci, że działasz. Dziękuję Ci, że jesteś. Nawet jeśli tego nie widzimy, jesteś blisko nas. Ty bądź wywyższony, Panie. Ty dzisiaj bądź wywyższony pośród nas. Może tego nie widzimy, a jak w tej przypowieści, tej opowiastce o historiach na śladach na piasku, nie widzimy, że Ty nas właśnie niesiesz i myślimy, że jesteśmy sami, jak Eliasz myślał, że jest sam. A tak naprawdę w tym momencie Ty nas niesiesz na swoich ramionach. Naucz nas rozpoznawać Ciebie bardziej. Amen.